Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
Robert Silski, dzień dobry, witam Państwa. Dziś w programie powiemy m.in. o poszukiwaniu pracy w okresie świąteczno-noworocznym oraz o zmianach w prawie pracy w nadchodzącym 2022 roku. Przedstawimy też kolejny zawód przyszłości. Na początek sprawdzimy, czy w okresie okołoświątecznym jest sens szukać pracy, a może to czas odpoczynku dla rekruterów i nasze CV zostanie nieruszone przez najbliższe 3 tygodnie aż do początku stycznia. O poszukiwaniach pracy pod koniec roku opowie Agnieszka Śladkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Przed nami święta Bożego Narodzenia, później ten czas taki troszeczkę urlopowy, troszeczkę taki wolniejszy. Czy to jest dobry moment na składanie gdzieś swojego CV?
To jest takie pytanie, które często zadają sobie kandydaci i często też odpuszczają. Jak słyszę, że ktoś faktycznie bardzo potrzebuje tej pracy, ale teraz nie wysyła, dlatego że są zaraz święta, więc pewnie rekruterzy nie pracują zbyt intensywnie, potem znowu jest to oczekiwanie na Sylwestra i odpuszcza tak naprawdę dosyć często tak z 3 tygodnie grudnia. A jeżeli faktycznie potrzebujesz tej nowej pracy, to 3 tygodnie opóźnienia to jest bardzo, bardzo dużo i nie warto sobie coś takiego robić. Więc to, co ja zawsze radzę, to jeżeli firma jest gotowa wystawić ofertę pracy, to z reguły oznacza, że nie robi tego bez sensu, bo też firmom nie zależy na tym, żeby wystawiać oferty pracy i żeby potem robić to ponownie, bo te CV będą nieaktualne. Więc jeżeli są oferty pracy w internecie, to warto na nie aplikować, szczególnie, że w tym okresie w zasadzie grudniowym, tak od połowy grudnia, jest dużo mniejszy spływ kandydatów. Więc jeżeli aplikujemy na te oferty pracy, to też jesteśmy w mniejszym gronie i często łatwiej nam tą pracę dostać, dlatego że po prostu mamy mniejszą konkurencję. Ja nawet sama prowadzę teraz 4 czy 5 procesów rekrutacji i jestem gotowa kogoś zatrudnić nawet 23 grudnia.
Czyli co, możemy się nastawić, że jak wyślemy teraz CV, to nawet w tym czasie pomiędzy świętami a Nowym Rokiem pójdziemy na rozmowę kwalifikacyjną?
Tak, to jest bardzo możliwe, jeżeli rekruterowi zależy, dlatego że wiesz, w rekrutacji jest tak, że najważniejsze i najbardziej takie aktywne i czasem nawet chaotyczne działania ze strony rekruterów odbywają się na mniej więcej 10-7 dni przed końcem miesiąca, ponieważ rekruter liczy się z tym, że każdy nowy miesiąc, każdy kolejny pierwszy następnego miesiąca to będzie kolejny okres wypowiedzenia, który mają kandydaci. Bo jednak najczęściej jest tak, że kandydaci, którzy do nas aplikują, mają ten miesięczny, czasem nawet 3-miesięczny okres wypowiedzenia i kiedy my zamiast kandydata zatrudnić, zamiast poinformować go 28 grudnia, poinformujemy go 3 stycznia, to on już ma dodatkowy miesiąc tego wypowiedzenia. Dlatego często rekruterzy właśnie mają takie nerwowe ruchy pod koniec miesiąca i zdarza się na przykład, że kandydat wysyła CV 25, 26 już jest zapraszany na rozmowę, a 27 już ma odpowiedź. I z reguły jak to jest początek miesiąca, to te ruchy są dużo bardziej takie wyważone i kandydaci też dłużej czekają na te odpowiedzi, natomiast jeżeli jest to końcówka miesiąca, to faktycznie rekruterowi z reguły zależy na tym, żeby zamknąć proces i po prostu mieć szybciej człowieka potem zatrudnionego.
A zapytam jeszcze o oferty pracy. Ich jest więcej czy mniej teraz w tym takim okresie okołoświątecznym?
Na pewno jest ich mniej, dlatego że faktycznie część firm już odpuszcza w tym momencie rekrutowanie, szczególnie, że to jest też koniec roku i to jest też taki czas, w którym są podsumowania, zamykanie i ten dział personalny jest trochę przekierowany w stronę wspierania tych działań okołowigilijnych, działań takich bardziej skupionych na pracownikach już, którzy są w organizacji, co nie zmienia faktu, że tych ofert fajnych, ciekawych ciągle pojawia się na tyle dużo, że naprawdę nie warto jest zamykać się na te nowe oferty, jeżeli szukamy pracy. Bo jeżeli jest tak, że nie zależy nam bardzo, no to oczywiście możemy zacząć szukać od 3 stycznia albo później, natomiast jeżeli jest tak, że tej pracy nie mamy, to naprawdę każdy tydzień opóźnienia potrafi potem wygenerować jeszcze większy stres, bo im dłużej tej pracy nie mamy, im więcej rachunków nam się zaczyna kumulować, tym bardziej potem się stresujemy na rozmowach, a im bardziej się stresujemy na rozmowach, tym trudniej nam dostać pracę.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Od dziś do 9 stycznia rodzicom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, informuje resort rodziny i polityki społecznej. Rada Ministrów podjęła taką decyzję w związku z wprowadzeniem w szkołach nauki zdalnej. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dzieci do lat 8 oraz na dzieci starsze z orzeczoną niepełnosprawnością. Aby otrzymać to dodatkowe świadczenie, wystarczy złożyć u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. 5 stycznia odbędzie się wysłuchanie publiczne projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Zakłada on, że pracodawca będzie mógł zażądać wyniku ważnego testu na obecność koronawirusa. Jeśli ktoś nie wykona testu, zostanie z niego zwolniony tylko wtedy, kiedy będzie zaszczepiony albo będzie miał status ozdrowieńca. Zgodnie z projektem ustawy, testy dla pracowników i współpracowników mają być finansowane ze środków publicznych. Kierowcy tirów oraz załogi pociągów i samolotów będą zwolnieni z obowiązku wykonywania testu na COVID-19 przy wjeżdżaniu do Polski z państw spoza strefy Schengen. Po konsultacji z przewoźnikami rząd chce zmienić przepisy w tym zakresie. Z obowiązku wykonywania testów przed przekroczeniem granicy będą zwolnieni pracownicy wykonujący obowiązki zawodowe. Zmiana przepisów ma zagwarantować, że transport towarów i pasażerów będzie odbywał się bez przeszkód. Mimo zimowej pory i wygaszenia prac sezonowych do końca roku, bezrobocie nie wzrośnie, przewiduje minister Marlena Maląg. Z szacunków resortu rodziny i polityki społecznej wynika, że w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. Minister Maląg podkreśla, że rządowe rozwiązania dla ratowania miejsc pracy zadziałały.
Myślę, że bezrobocie pozostanie na poziomie, którym jest, czyli właściwie stop bezrobocie na poziomie sprzed pandemii koronawirusa, a więc te wszystkie mechanizmy, które zostały uruchomione, wsparcie przedsiębiorców dla ratowania miejsc pracy zadziałały.
W końcu listopada w urzędach pracy było zarejestrowanych 912 tysięcy osób bezrobotnych. To o prawie 11 tysięcy mniej niż miesiąc wcześniej. Od przyszłego roku wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+ będą mogły być składane tylko drogą elektroniczną. Będzie to możliwe na platformie usług elektronicznych ZUS, portalu Empatia lub poprzez bankowość elektroniczną. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ponad 82% pracujących zarobkowo deklaruje większe lub mniejsze zadowolenie ze swojej pracy. Jednocześnie 47% deklaruje, że obecne zajęcie przynosi im dobre zarobki. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Ponad 77% ankietowanych ocenia swoją pracę jako interesującą.
Warto wiedzieć.
Nowy rok przynosi wiele istotnych zmian w prawie pracy. O tym, co się zmieni i jaki wpływ nowelizacje będą miały na pracowników i pracodawców, Dominika Wrotek zapytała Agnieszkę Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Nowy rok przynosi wiele zmian w prawie pracy. Przede wszystkim zwiększeniu ulega minimalne wynagrodzenie za pracę. Jaka to będzie kwota oraz jakie będzie miało to konsekwencje dla pracowników?
Tak, pani redaktor, oczywiście zwiększa się minimalne wynagrodzenie za pracę. Ono wzrośnie do kwoty 3010 zł brutto. Pamiętajmy, że to jest brutto, netto to jest zupełnie inna kwota. Stawka godzinowa będzie określona na poziomie 1970 zł. To jest mniej więcej taka średnia stawka, która jest wypłacana z wynagrodzeń ze zleceń, czy ewentualnie w przypadku, kiedy pracownik jest objęty stawką godzinową. Ma to istotne znaczenie oczywiście z punktu widzenia świadczeń, które są wypłacane, bo przecież samomiesięczne wynagrodzenie, no to jednak to jest tylko wynagrodzenie, natomiast ono ma istotne znaczenie i wpływ na wysokość różnych dodatkowych świadczeń, wskaźników różnych, czy premii, nagród, na pewno wpłynie na wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, która jest określona przecież jako 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma również wpływ na różne odprawy pieniężne, na przykład takie związane z rozwiązaniem stosunku pracy, kwestia odszkodowań pracownikowi, na przykład w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, czy na przykład w przypadku mobbingu, jeżeli pracownik wygra. Więc różnego rodzaju odprawy, odszkodowania mają również wpływ, ponieważ są liczone od tej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wraz z nowym rokiem zmianie ulega także współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Jaki będzie miało to wpływ na sytuację pracodawców i przede wszystkim pracowników?
Tak, co roku jest ustalany inny wskaźnik, inny współczynnik tego ekwiwalentu za urlop. On jest uzależniony od ilości sobót, niedziel, świąt, które przypadają w danym roku kalendarzowym. Stąd jak gdyby jest on różny w różnych latach. W tym roku, w 2022, będzie on na poziomie 20,92 i jak gdyby będzie to podstawą do przeliczania tego ekwiwalentu, czyli dzieli się wynagrodzenie miesięczne, czy wynikające jak gdyby z uśrednionego uwzględnionej wysokości w przypadku zmiennych wskaźników dzielony jest właśnie przez ten wskaźnik 20,92 i potem będzie podstawą naliczenia wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu za urlop, stąd co roku jest to inna wartość tego ekwiwalentu.
Zawody przyszłości.
Analityk danych w kryminalistyce to kolejny zawód, który będzie rozwijać się w przyszłości w oparciu o sztuczną inteligencję. O szczegółach już teraz Iwona Wysocka.
Taki zawód już istnieje, ale w niedalekiej przyszłości będzie bardzo wspierany technologiami IT, a zwłaszcza maszynowym uczeniem. Analitycy kryminalistyczni analizują dane generowane na miejscu przestępstwa i wokół niego, śledzą też ślady tych danych. Wspomagani przez narzędzia algorytmiczne oparte na uczeniu maszynowym, będą mogli szybciej rozwiązać kryminalną zagadkę niż dzieje się to dziś. Szybciej zbiorą dowody na nielegalne działania i cyberprzestępczość, w tym oszustwa kredytowe i cyberwalutowe, a także włamania do sieci. Osoba pracująca w tym zawodzie musi mieć analityczny umysł, wykształcenie informatyczne i kompetencje potrzebne do pracy w policji. Powinna wiedzieć, jak używać narzędzi sztucznej inteligencji do wydobywania danych. Będzie musiała też sprawnie obracać się w pracy zespołowej. Bo może pracować na przykład w zespołach policji do spraw cyberprzestępczości, w zespołach prawników, programistów, kryminalistyki AI. Analityk danych w kryminalistyce będzie mógł pracować w policji, w prywatnych firmach ochroniarskich czy jako niezależny konsultant.
Głos pracownika.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.